Gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pani Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam państwa, witam pana redaktora.
Ja mam pytanie, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę. Chciałbym wyemitować fragment nagrania pana Kotuli, który mówi też o tej sytuacji, o którą chciałem zapytać, bo dotyczy tego, co zrobił pan profesor Bogdan Chazan, no i tej całej gorącej bardzo dyskusji.
Jacek Kotula kontra in vitro. No, okazało się, że dziecko, które chciała matka abortować i którego aborcji odmówił pan profesor Chazan, to było dziecko powstałe w wyniku in vitro. I cała dyskusja skupiła się właśnie na niewinnym i na bohaterskiej postawie profesorze Chazanie, zamiast na tym, że to dziecko powstało w wyniku in vitro, w wyniku niegodziwej metody, niepopieranej przez Kościół. No i tak jak mówią naukowcy i badania statystyczne, 95% dzieci powstałych w wyniku in vitro ginie. Tylko 5% zarodków, które powstały w wyniku in vitro, rozwija się prawidłowo i urodzą się z nich dzieci. Dlatego jakiś odium na tej całej sprawie związanej z profesorem Chazanem i z tym dzieckiem, które chce matka abortować, też spada na rząd, na ministra zdrowia, który dofinansowuje in vitro. To ta matka być może w klinice in vitro miała dofinansowanie. Dofinansowało nasze państwo, czyli my, do tego, żeby powstało to dziecko, które to dziecko okazuje się, że ma poważne wady w ten sposób, że chce matka aż pozbyć się tego dziecka.
Jak pani to ocenia, słuchając tego, co mówi pan Jacek Kotula i przysłuchując się tym różnym głosom z różnych stron, tak, bo wielu ludzi podkreśla, że chce mieć prawo, że chce mieć wolność, ale tym samym widzimy, że ktoś chce się targnąć też na życie dziecka niewinnego i bez względu, pewnie tak musimy na to patrzeć, czy ktoś jest zdrowy, czy chory, ma jednak prawo do życia.
Ma prawo do życia i tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że prawo do życia ma każde dziecko, również dziecko poczęte w wyniku zabiegu in vitro. Bardzo często się atakuje Kościół, mówiąc, że Kościół nie kocha dzieci z in vitro, stygmatyzuje dzieci z in vitro. Ta sytuacja, która ma miejsce obecnie, pokazuje, że tak nie jest, bo lekarz katolik, który widzi dziecko, niezależnie od tego, jak jest poczęte, na którym ma zostać przeprowadzona aborcja, będzie się temu sprzeciwiał i nie będzie pytał, w jaki sposób to dziecko powstało, tylko po prostu widzi w tym dziecku człowieka, niezależnie od tego, jaki był początek życia tego dziecka. I tutaj rzeczywiście w artykule wprost ta pani mówi wyraźnie, że ona była po in vitro, że ta ciąża jej obecna również jest wynikiem zapłodnienia pozaustrojowego. No i cała ta sytuacja jakby idzie w stronę w mediach mainstreamu, w mediach głównego nurtu, tych najbardziej, najszerzej docierających do opinii publicznej, idzie w tę stronę, żeby obciążać profesora Chazana winą za to, że taka jest sytuacja. No absolutnie nie jest winą pana profesora, że tej pani poczęło się chore dziecko. In vitro zwiększa szanse na wystąpienie wad rozwojowych. One mogą oczywiście wystąpić również przy poczęciu naturalnym, natomiast tutaj jest w ogóle taka charakterystyczna sytuacja opisana w tym artykule. Dziennikarka pyta tę kobietę, czy powiedziano pani, co to za wada, tak? A ona mówi, że wie pani, kilku lekarzy mnie badało i oni nie mieli pojęcia, co to jest, tak? Że widzieli coś takiego pierwszy raz. Zwróćmy na to uwagę, że manipulowanie przy życiu ludzkim jest nieetyczne, nie tylko z tego względu, że jest to manipulowanie przy źródle życia, które no nie powinno być w rękach ludzkich absolutnie, ale również z tego powodu, że to jest biologicznie i medycznie metoda szalenie ryzykowna i tak naprawdę poczynanie dzieci in vitro krzywdzi te dzieci, które w ten sposób są poczęte. Najlepiej to na tej sytuacji widać.
Tylko pytanie też, w którą stronę tak naprawdę idziemy, bo próbuje się też usankcjonować tak jako normalną, jak gdyby naturalną metodę in vitro i z jednej strony patrząc na to, słuchając, co dzieje się wokół in vitro, dostrzegamy, że no ogromny trud, prawda? I jeszcze kwestia finansowa i tego, co ci rodzice tak naprawdę przeżywają, tej niepewności tyle. Pani wspomina i lekarze też, że mogą powstać jakieś wady genetyczne, że może być jakieś, jakby powiemy, takie piętno, a z drugiej strony idziemy w tą stronę, że poczyna się dziecko z in vitro i chcemy jeszcze dać możliwość, że można zabić.
Tak, więc tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że...
paradoksy.
Tak. Znaczy, ja bym powiedziała, że to nie jest paradoks, bo to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, że kliniki in vitro wylobbowały sobie od państwa przywileje, bo tak naprawdę in vitro jest również metodą bardzo nieskuteczną, jeśli chodzi o... w cudzysłowie, pozyskanie dziecka. Ono ma skuteczność około 30%, więc musimy wiedzieć, że jakby 30% par to dziecko uzyska. Tak, wiadomo, że jeszcze więcej tych dzieci tam obumrze w wyniku tych procedur. Szacuje się, że około 95% dzieci. Ale to jakby jest jedna sprawa. No, kliniki in vitro wylobbowały sobie u polskiego rządu dofinansowanie i to dofinansowanie ma miejsce od lipca zeszłego roku. Również rząd polski promuje tę metodę, ponieważ na serwerach rządowych umieszczone są strony, które promują metodę in vitro i tam jest opisany program rządowy. Także jest to nie tylko zasilanie pieniędzmi podatnika klinik in vitro, ale również jest to reklama, która tym klinikom jest robiona, nawet jeśli nie padają konkretne nazwy tej samej metodzie. I tutaj widzimy, że pojawia się taki problem, bo oczywiście jak rozmawiamy ze zwolennikami in vitro, to oni wszystkie te rzeczy, które my mówimy, negują, tak? Wcale wady rozwojowe nie są częstsze przy in vitro, wcale to nie jest metoda niebezpieczna, wcale to nie jest metoda, która krzywdzi dzieci, kobiety i również ojców. Oni to wszystko negują, tak? Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oni to robią z przyczyn propagandowych. Oni sami mają tego świadomość. I to, żeby była powszechna, dostępna na życzenie aborcja eugeniczna, jest w ich interesie. Dlaczego? Dlatego, że taka para, która zgłasza się do kliniki in vitro, płaci im ogromne pieniądze. Koszt takiego zapłodnienia in vitro to jest około 80 tysięcy złotych. To jest dofinansowywane przez państwo, ale tylko w części. Na to trzeba wydać naprawdę ogromną kwotę, ponieważ te zabiegi są nieskuteczne, z reguły się je powtarza po parę razy, więc część tych kosztów się jeszcze mnoży. I później jak powstanie takie dziecko, które na przykład około połowy ciąży okaże się ciężko chore, rodzice są w takiej sytuacji, że jakby uzyskali niepełnowartościowy produkt i teraz trzeba by ten produkt reklamować. No i jak go reklamować? No musi być dostępna powszechnie na życzenie, na wyciągnięcie ręki aborcja eugeniczna. Więc spójrzmy na tę nagonkę na lekarzy, która się odbywa pod pretekstem podpisania przez nich deklaracji wiary i na tę nagonkę już personalnie na profesora Bogdana Chazana, która się rozpętała wokół niego. Właśnie przez pryzmat tego, w czyim interesie ta nagonka jest robiona. Jak spojrzymy w tę stronę, bo tutaj ta historia tej kobiety po in vitro może być kluczem do zrozumienia tego, co się rzeczywiście w przestrzeni publicznej dzieje. Następuje zmasowany atak ludzi, którzy mają interes w tym, żeby te aborcje wykonywać, bo inaczej, będzie później taka pani żyła z dzieckiem poważnie chorym albo urodzi jej to dziecko, bardzo szybko umrze. Co to za reklama dla kliniki in vitro? Słaba, prawda?
Przysłuchiwałem się rozmowie, jaką dziennikarz prowadził z panią profesor Magdaleną Środą i mówi, że może to jest po prostu nienawiść do kobiet. Taka próba powiedzenia, że jesteśmy społeczeństwem hierarchicznym, gdzie kobiety znają swoje miejsce, są od tego, żeby rodzić i wychowywać dzieci, nie powinny mieć praw. To się wpisuje w taką teorię narodową, czasem nacjonalistyczną. Chodzi o to, aby się mnożyć i mnożyć. Ja nie wiem, czy pani profesor wie, co mówi, bo naród polski pierwszy wymiera. Rola kobiety, tak się wydaje, i to jest niepodważalne, jako matki, prawda, jest największą, jaka może być, bo kobieta, można powiedzieć, to nie jest kwestia jakiejś tam zazdrości, ale dać życie człowiekowi. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś piękniejszego w życiu zrobić, jak uczestniczyć, tak jak to uczestniczą rodzice w macierzyństwie i ojcostwie. I teraz no, być profesorem i próbować to jakoś dezawuować, próbować to, nie wiem, no, sprowadzać do jakiegoś marginesu albo do tego, że kobieta w tym momencie staje się tylko jakimś narzędziem w rękach, nie wiem, społeczeństwa czy mężczyzn i co więcej, jeszcze pod, jakoś pod mówi, gdy mówi o tym obronie sumienia, że to jest jakiś tępy upór i okrucieństwo z religią wydaje mi się nie mieć nic wspólnego.
Przypisywanie stronie pro-life niskich pobudek emocjonalnych w działaniach, które my podejmujemy, nie jest wyłącznie specjalnością profesor Środy. To robią środowiska nam przeciwne od dawna. Nie wiem, czy to w ogóle zaszczycać dyskusją, bo to po prostu są prymitywne argumenty, które są wyciągane, bo nie można powiedzieć nic innego.
To powiem może o innym przypadku. Rzeczywiście, może nie warto. Pan Cezary Pazura, aktor, powiedział coś takiego. Jesteśmy świadkami świadomego przeciągania opinii publicznej przeciw uczciwości, zdrowemu rozsądkowi, sumieniu, przeciw autorytetom, wiedzy i kompetencji. Tak mówi...
No, zgadzam się z każdym słowem. Ja jeszcze powiem słowo, bo
i mówi pan profesor Chazan, nikogo nie obraził. Służy pomocą większą niż kto inny mógł oferować. Diagnoza tego przypadku manipulacji jest jedna. Zamiast stawiać pomniki takim ludziom jak profesor, zaczynamy do nich strzelać.
Tak, tutaj w ogóle ten cały artykuł i cały ten materiał, również okładka wprost, na której jest skan odmowy aborcji i podpis profesora Chazana i również cytat z kobiety, która mówi, że jest w trudnej sytuacji, bo jej tej aborcji odmówiono. To jest wszystko taka manipulacja, żeby czytelnik, który przeczyta ten artykuł, zamienił swoje emocje współczucia i takiego żalu z powodu tej sytuacji, w której ta matka się znalazła, zamienił we wściekłość na profesora Chazana.
Tylko przecież profesor zaproponował matce opiekę przez cały okres ciąży. A potem też opiekę hospicyjną.
To nie jest wina profesora Chazana, tak? Ja właśnie mówiłam już w jakimś komentarzu, już nie pamiętam dla któregoś medium, że szkoda, że jeszcze nie było na tej okładce zdjęcia profesora Chazana i tarczy na środku, takiej, żeby czytelnik od razu jak weźmie, to mógł sobie tam postrzelać do niego, tak? Bo to po prostu taka prymitywna operacja medialna na wzbudzenie negatywnych emocji w stosunku do pana profesora. Ja powiem, jeszcze taką kwestię poruszę, bo rozumiem, że nas słuchają słuchacze w całej Polsce, a to jest może w Warszawie dość powszechnie wiadome, ale może nie wszędzie. Ten szpital, którym kieruje profesor Chazan, szpital przy Madalińskiego w Warszawie, szpital Świętej Rodziny, kieruje nim od 10 lat. To jest jedna z najlepszych placówek ginekologiczno-położniczych w Warszawie. I to jest placówka, która jest szalenie popularna wśród kobiet. Tam 65 tysięcy pacjentek rocznie się leczy. 4,5 tysiąca kobiet wybiera ten szpital jako miejsce porodu. Kiedy 10 lat temu profesor Chazan obejmował stanowisko dyrektorskie, rodziło tam 1400 kobiet rocznie, więc trzykrotnie się zwiększyła liczba kobiet. Tam jest czysto, miło, schludnie, wszystko jest wyremontowane, jest bezpłatny poród rodzinny, pięknie wyposażone sale, znieczulenie bezpłatne. Tam jest też miły personel, tak? To są takie wszystko takie rzeczy, które powodują, że kobieta, która tam idzie i noworodek, który tam się rodzi, naprawdę traktowani są jak ludzie. I teraz tutaj dwie kwestie się pojawiają. Po pierwsze, nie ma co się tak bardzo bać tych lekarzy katolików, bo jak widać na tym przykładzie, efekty ich działania są doskonałe. A druga rzecz... Ja się po prostu zastanawiam, czy nie jest tak, że ktoś ma ochotę zająć miejsce po profesorze Chazanie. Ktoś, kto ma może, kto może chciałby zostać dyrektorem takiej właśnie renomowanej placówki. I może akurat nie ma problemu z sumieniem, problemu w cudzysłowie. Jest lekarzem, którego można do każdej roboty wynająć, również do mokrej roboty. I po prostu ta cała nagonka na profesora Chazana jest związana z tym, że taka osoba jak profesor Chazan o wysokiej etyce lekarskiej, o bardzo wysokim poziomie również moralnym, która się deklaruje jako katolik i prowadzi świetną placówkę, komuś przeszkadza.
Pan Cezary Pazura mówi, że no to jakiś absurd. Wyobrażam sobie, że ktoś mnie prosi, żebym dał mu narkotyki, a ja mu odpowiadam, przepraszam, nie ćpam. A on wtedy, panie Pazura, a kto może mi dać? Pisze Pazura, szok, a skąd ja mam wiedzieć, dobry człowieku?
Bo zobaczmy, jak jest z odpowiedzialnością lekarza za pacjentów, tak? Jak idziemy do lekarza na przykład i chcemy receptę jakąś na jakiś środek, który uważamy, że nam pomaga, tak? No myślę, że wiele osób ma takie doświadczenia. Lekarz wtedy bada, mówi, wie pani co, no nie zapiszę pani tego, bo uważam, że to jednak nie jest lek, który pani powinna w tej sytuacji brać. Tak wielokrotnie są takie sytuacje, że chcemy, nie wiem, uważamy, że jakiś lek nam pomoże, a lekarz twierdzi, że nie wypisze recepty, bo on bierze za to odpowiedzialność, tak? A tutaj jakby następuje kompletne odwrócenie tej sytuacji, tak? Znaczy to, czego żąda pacjent, ma się stać. Jakby ta odpowiedzialność lekarza za to, co się dzieje, co, ma nagle zniknąć? Lekarz studiował medycynę, lekarz jest od tego, żeby znać konsekwencje czynności, które podejmie w stosunku do pacjenta i lekarz za to odpowiada, więc lekarz tak naprawdę nie jest do wynajęcia i tutaj myślę w tej sytuacji szczególnie wyraźnie to widać.
Bardzo dziękuję, więc też no, ktoś może udać się do szpitala, tak, ta matka gotowa na aborcję, udaje się do szpitala, w którym wiadomo, jakie jest podejście do życia,
tak,
jaka jest postawa.
Tak, wiadomo. To tak, w ogóle jest dziwna sprawa, że to wszystko się odbywało w szpitalu na Madalińskiego. Ja jak o tym usłyszałam, to mi to w ogóle pachniało jakąś prowokacją, tak? Aż mi się wierzyć nie chce, że ktoś poszedł i żądał aborcji akurat w tym szpitalu na Madalińskiego. No naprawdę rzeźni dla dzieci poczętych w Warszawie jest kilka, że tak się wyrażę brutalnie, ale prawdziwie. To znaczy to nie jest tak, że trzeba iść na Madalińskiego. I cała ta sprawa naprawdę wydaje mi się takim, no takim pistoletem do strzelania do profesora Chazana, tak? Do tego wykorzystana została ta sprawa. Dziwne i wiele znaków zapytania ja mam, jeśli chodzi o tę historię.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Serdecznie. Szczęść Boże.
Naszym gościem była pani Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia.